Niewiasty poszły sporo świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień grobu został odsunięty. Pastor weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn wyśniących szatach. Przestraszone pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich, dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj. Zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei. Syn człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany. Lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wtedy przypomniały sobie jego słowa i wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko 11 i pozostałym. A były to Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba. I inni z nimi opowiadały to apostołom. Lecz słowa te wydały im się czczą badaniną i nie dali im wiary. Jednakże Piotr wybrał się i pobiegł do grobu. Schyliwszy się, ujrzał same tylko płótna i wrócił do siebie, dziwiąc się temu, co się stało. Oto słowo Pańskie. Można by posłużyć się pięknymi słowami proroka Barucha. Postępuj i zradęguj w światłości Pana. Te słowa usłyszeliśmy dzisiaj w trzecim czytaniu Starego Testamentu. Rozpoczęliśmy dzisiejszą uroczystość Liturgią Światła. Przepiękna liturgia uwielbienia świecy, którą nazywamy Paschałem, a która symbolizuje zmartwychwstanie Chrystusa, świecy obecnej przy Chrzcie Świętym, przy wierzchowaniu obecnie w Nowym Rycie Liturgicznym, w świecy, która powinna być obecna przy pierwszej Komunii Świętej, zawsze jest obecna przy zawieraniu sakramentu małżeństwa, przyjmowaniu sakramentu kapłaństwa, no i oczywiście przy uroczystościach pogrzebowych. Świeca, która pokazuje nam, ile piękna i siły oraz mocy dał człowiekowi ogień. Dzięki ogniowi, temu mitycznemu dla niewierzących darowi Prometeusza, człowiek mógł zapanować nad zwierzętami. Ale dla nas, dzięki temu ogniowi, człowiek mógł i może zapanować nad śmiercią, przyjmując życie wieczne, podążając słowami proroka Barucha w światłości Pana. Bo ogień to nie tylko coś, co nas ogrzewa, to nie tylko coś, co pozwala nam odpowiednio przygotować potrawy, ale to przede wszystkim światło. A światło nie stawia się podchodcem, a więc ogień w tej świecy paschalnej tak dumnie stojącej dłużej przy obecnie pulpicie, a za moment będący przez cały okres Wielkanocy przy ołtarzu, aby przez cały rok być przy Chrzciennicy, który oświetla, który wskazuje drogę, tak jak to czyni latarnia morska dla marynarzy. I ten ogień paschalny często używany także w naszym życiu, zwłaszcza przychodząc dzisiaj do kościoła ze świecami, z którymi jak Bóg pozwoli, a gdy wiatr, możemy zanieść do domów. Te świece mogą nam również służyć jako chronice przecież przy różnych sytuacjach związanych z życiem i śmiercią. Świeca będzie nam służyła jako pierwszokomunijny dar, kiedy przed oczyma będę stawiał sobie Pana Jezusa i pokazywał mojej małej córce czy małemu synowi, to jest światło Chrystusa. Świeca będzie mi towarzyszyła kiedy będę odchodził z tego świata do wieczności i albo będę miał siły utrzymać ją we własnych rękach, albo będzie ona świeciła przy mnie. Tak było. Teraz może już nie jest, bo w szpitalach i domach opieki się tego nie czyni. Ale moi drodzy, ta świeca paskalna, zabrana do domów duszy, pozwala nam obrzeć się także w jedności świętych obcowami, bo czymże jest zapalanie zniczy na mogiłach naszych bliskich, jeśli nie rozświetlanie ich ciemności grobowych i modlitwą zanurzoną do Boga. Drugą częścią dzisiejszej liturgii jest liturgia słowa. To jest cała historia zbawienia. My się ją trochę okroili, bo czy tam jest więcej, ale warto sobie poświęcić ten czas, będąc w domu, aby wczytać się w wielkie dzieła, które Bóg dokonał, uwalniając naród wybrany nie tylko z niewoli egipskiej, ale także asyryjskiej, babilońskiej, rzymskiej, ale przede wszystkim będąc tym narodem, służąc mu słowami, które wkładał w usta proroków, usta patriarchów, później apostołów, ewangelistów. I to nam pozwala na kształtowanie naszego życia, bo Biblia to ta liturgia słowa i to jest list Pana Boga dla nas. Bardzo długi, ale jakże bogaty, bo na każdym jednym zdaniu wyjętym z perykopy, czy ewangelicznej, czy Starego Testamentu, można wprowadzić piękne homilie, które wskazują na właściwą drogę postępowania. Zaraz po tej liturgii słowa nastąpi liturgia chrzcielna i przed oczyma stanie nam inny żywioł, woda, bez której nie ma życia. Ta woda, która z jednej strony niszczy, jak woda potopu, niszczy to, co złe, w chrzcie świętym grzech. Ta woda daje życie, ponieważ dzięki tej wodzie zostajemy ochrzczeni, dla nas wierzących chrześcijan, włączeni do jedności Kościoła, a wierząc w Chrystusa, który również przyjął chrzest od Jana w Jordanie, przyjmując na siebie grzechy całego świata, podążamy za nim, aby z tej wody, która dawała życie Izraelitom, a która wytrysnęła ze skały, spowodowana działaniem Mojżesza przez Boga, rozpoczętym żyć, aby woda chrzcielna, później również jako woda święcona w naszym kościele, w naszych domach i w naszym sercu ożywiała naszą wiarę. I wreszcie ukoronowanie wszystkiego, całej tej liturgii to Eucharystia, obecność realna Jezusa wśród nas. I w czasie tej Eucharystii pragniemy zanieść do Boga wszystkie nasze sprawy. Ale nie zapomnijmy, że nie tylko istnieje modlitwa błagalna, nie tylko mamy prosić, ale mamy zgodnie ze sprawiedliwością też dziękować. A dziękując, mamy sobie zdawać sprawę, jak jesteśmy słabi. I w tym wielkim, jedynym swoim rodzaju dniu, która jest królową wszystkich niedziel, ta Wigilia Paschalna wprowadzająca nas do uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, pozwala nam również spojrzeć na nasze życie i dotknąć modlitwy przebłagalnej za grzechy, za niedowiarstwo, za słabości, za potknięcia w wierze, za lenistwo, za cały szereg nie tylko grzechów głównych, ale także wad przyrodzonych człowiekowi, bez których człowiek nie istnieje. Bo jak ktoś przychodzi i mówi przy konfesjonale, po roku czasu ja nie mam grzechów, to ty człowieku jesteś w niebie, ty jesteś święty. Ale później jak zaczynam te grzechy wyliczać, oj, to tych grzechów jest sporo. I zwróćmy uwagę na ten rachunek sumienia, bo modlitwa przebłagalna jest kwintesencją naszej relacji z Bogiem. czy adorując Chrystusa w ciemnicy, jak i w Bożym grobie przez cały dzisiejszy dzień, mogą czuć się spokojni, bezpieczni, szczęśliwi. Ale trzeba pragnąć obecności Boga w naszym życiu, bo jeżeli przez cały tydzień, od poniedziałku do soboty mówimy, jak to bardzo jesteśmy zmęczeni, jak to nie mamy czasu poświęcić Bogu odrobiny modlitwy, czyli rozmowy, jak to zaspaliśmy, bośmy się położyli i ta modlitwa wieczorna od nas odpadła, jak to zapominamy w czasie dnia, bo taka modlitwa, taka codzienność to właśnie niedziela. To jest Dzień Pański, słyszeliśmy o tym w pierwszym czytaniu, to jest ukoronowanie całej chrześcijanki, tam musi być miejsce dla Boga. Bo jeżeli nie ma miejsca dla Boga, nawet w niedzielę, w Dzień Pański, w domenice, to wówczas wiara jest martwa, a nasze uczynki tracą jakby inspirację do dobra. Bo nie ma Boga, nie ma światła, nie ma wskazówki jak czynić, nie ma wody, która oczyści z brudu grzechu. Ta Eucharystia powinna być dla nas fundamentem. I to się wiąże chociażby z pierwszymi piątkami, kiedy przychodzimy poczęść tak czyni, przecież w całym Kościele katolickim wyspowiadamy się, idziemy do domu i cóż mi z tego, że się wyspowiadałem, skoro nie przyjąłem Chrystusa do swojego serca. To jest fundament. Eucharystia jest fundamentem. Wszelkie inne nabożeństwa są współtowarzyszące. To jest dzisiejsza Wigilia. Pokazuje nam wartość tej Eucharystii. Bo tu przyjmujemy Boga, przyjmujemy Jego błogosławieństwo i słyszymy, idźcie w pokoju Chrystusa, abyśmy to błogosławieństwo i Chrystusa w naszym sercu nieśli do naszych bliźnich. I tutaj niech ta uroczystość dzisiejsza uświadomi nam piękno liturgii. Dziękujmy sobie, że przyszliśmy, że przezwyciężyliśmy może słabość i zmęczenie przygotowań codziennych w materialnym wymiarze na nasze stoły i jesteśmy obecni tu na Eucharystii, wierząc głęboko, że Chrystus nam błogosławić będzie. Ale módlmy się także za tych, którym to jakoś potrzebne nie jest. I prośmy dla nich o moc nawrócenia i poczynania budowy.